Za nami kolejny długi odcinek audiobooka na podstawie szóstki Przemysława Kowalewskiego. Ta książka to oczywiście fikcja literacka, ale sporo jest w niej także rzeczywistości i tego, co było przyczynkiem do napisania przez autora tej książki. Sporo prawdziwych nazwisk, sporo prawdziwych postaci, które rzeczywiście w Szczecinie żyły w latach 60. czy też jeszcze 70. I dzisiaj o tych ludziach będziemy rozmawiać, a razem ze mną profesor Radosław Ptaszyński, Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dzień dobry.
A będziemy rozmawiać o Państwa książce, bo to Pana książka napisana wspólnie z żoną Magdaleną Ptaszyńską, Skalpel 68. To książka, która ukazała się już kilka lat temu, ale wtedy, kiedy się ukazała, nie mieliśmy okazji o niej rozmawiać, a wiem, że do niej też sięgał autor powieści, która jest cały czas na naszej antenie. To książka o lekarzach, którzy przez wiele lat mieszkali w Szczecinie, lekarzach żydowskiego pochodzenia, a którzy w 68 roku, chcieli czy nie chcieli, musieli z Polski wyjechać albo czasami ryzykowali i zostawali. Państwo zebrali tu wiele biografii, nakreślili też to, jak wyglądał Szczecin w tamtym czasie. I od tego bym właśnie zaczęła. Jak wyglądał Szczecin wtedy, w tych czasach, kiedy rozgrywa się akcja powieści Przemysława Kowalewskiego? Jakie to było miasto?
No jeśli popatrzymy na to, jaka była atmosfera w tym czasie, bo rozumiem, że to jest szczególnie istotne, mniej niż to, jaka była architektura w tamtym czasie, czy jak
było społeczeństwo. O architekturze dzisiaj raczej nie będziemy rozmawiać, tylko o tym, co się działo.
Więc właśnie, jeżeli popatrzymy tak społecznie i politycznie, no to Szczecin nie różni się od tego, co dzieje się w całym kraju, no bo ponieważ kraj jest rządzony autorytarnie, partia narzuca tematy, narzuca to, o czym pisze prasa, jak wyglądają media. Wszystkie są pod kontrolą jednej narracji, jednej partii, jednej propagandy. A od roku 67, od wojny sześciodniowej w czerwcu, jesteśmy w rozkręcającej się bardzo dynamicznie kampanii antysemickiej w całym kraju. Trwa nagonka na Żydów. Sygnał wychodzi rzeczywiście od partii. Te mechanizmy są nam, historykom, dosyć dobrze znane. Natomiast my chcieliśmy spojrzeć rzeczywiście i trochę lokalnie, ale też bardzo konkretnie na biografię osób, które ta kampania nienawiści, szczucia na współobywateli wówczas dotknęła, ponieważ wydaje nam się, że spojrzenie takie na konkretne losy ludzi jakby przybliża historię i no, jest taką historią żywą. To też rzeczywiście autor tego audiobooka, którego mogliśmy posłuchać, sięgnął i to dla autora też jest niezwykłe, że książka w sumie naukowa, może dosyć lekko pisana, jest jakąś inspiracją do tworzenia rzeczy bardzo popularnych i takich bardziej może dla każdego odbiorcy. A ta historia wydawała nam się też trochę zapomniana, nadal w cieniu, bo tak jak mówiłem, te mechanizmy ogólnopolskie są znane, ale bardzo dużo rzeczy jeszcze nie wiemy, jeżeli zejdziemy na taki trochę poziom niższy i także zapominamy o tych ludziach, którzy bardzo dużo, akurat w przypadku lekarzy, wnieśli do tego, żeby Szczecin rozwijać, żeby tutaj rozwinąć chociażby samą uczelnię, utworzyć ją najpierw, później pracować, no i leczyć także w tym sensie, że ratować życie ludzkie. Więc Szczecin w pewnym sensie nie różni się tak bardzo, ale jak popatrzymy szczegółowo, no to oczywiście dokonują, czy autorami tej nagonki są konkretne osoby, dzieje się to w konkretnych bardzo mediach, a jak zejdziemy jeszcze niżej, to tak naprawdę za wykonanie tych poleceń partyjnych odpowiada nie tylko Służba Bezpieczeństwa i gdzieś tam Komitet Wojewódzki, czy tam Wojewódzka Komenda Milicji Obywatelskiej, ale to są konkretni ludzie, którzy gdzieś w zakładach pracy, na bardzo niskim szczeblu, jacyś kierownicy działów, szefowie komórek partyjnych na uczelni, w szpitalu wywierają ten nacisk. Organizowane są oczywiście zebrania partyjne, w których szuka się syjonistów, znowu grzebie się w życiorysach, szuka się babci, dziadka i też ludzie zaczynają się sobie przyglądać nawzajem, szukając tak zwanych niearyjskich rysów. To, o czym pisała także Wisława Szymborska, to jest ten czas, kiedy krój oczu, nosa zaczyna mieć znowu znaczenie. I czasami zupełnie błędnie. Mamy też takie przykłady w Szczecinie. Podejrzani są tacy ludzie, którzy mają jakąś przeszłość niemiecką, ale nazwisko brzmi trochę może z żydowska. Są podejrzani ci Polacy, którzy byli w obozach, no bo być może komuś się kojarzy, że tylko Żydzi byli w obozach, więc to szczucie przekłada się na taki bardzo niski szczebel. Wykonują to ludzie na bardzo niskim szczeblu i te trybiki są też potrzebne do każdej kampanii nienawiści, propagandy. To są oczywiście także pracownicy mediów. Ireneusz Gwidon-Kamiński zapisze taką czarną kartę, pisząc bardzo brzydkie, napastliwe, kłamliwe artykuły, przede wszystkim w Głosie Szczecińskim. Jest też jeszcze, tak jak zawsze, pewna różnica w narracji Kuriera Szczecińskiego i Głosu Szczecińskiego. No niestety także radio, lokalna rozgłośnia, no także oczywiście uczestniczy, bo musi uczestniczyć w tym, w tej nagonce. To jest to, co dotyczy tych ludzi bezpośrednio, tych, których dotknie ta kampania, czyli nie tylko przemówienie Gomułki, które rzeczywiście wszyscy oglądają, w którym padną słowa o piątej kolumnie i o tym, że umożliwimy wyjazd tym osobom, które rzekomo mają inną ojczyznę, ale także patrzą na reakcje ludzi w pracy, którzy dość często się odsuwają, nie chcą z nimi się już kolegować, spotykać, uważają, że to może być dla nich niebezpieczne. Chociaż mamy też, i to też jest bardzo ważne, i to też zaznaczamy w tej książce, jeśli są takie sytuacje, jakieś oznaki empatii, przyjaźni, a nawet ostentacyjnego spotykania się z tymi osobami, których ta nagonka zaczyna dotyczyć, ona w jakiś sposób przychodzi albo przechodzi przez miasto zaskoczenia. To znaczy przed czerwcem roku 67, także dla tych ludzi, większość z nich, dzisiaj rozmawiamy z nimi samymi albo ich dziećmi, mówią, że nie odczuwali najczęściej jakichś przejawów antysemityzmu, zwłaszcza w tym gronie lekarzy, na Akademii Medycznej nie spotykali się z czymś takim. Inaczej trochę te dzieci, które były gdzieś tam na Niebuszewie, to zdarzały się takie ataki rówieśników i jakiegoś rodzaju wyzwiska i presja w czasie dzieciństwa. Natomiast w tym roku 67 i 8 ta kampania uderza z całą siłą i spotykają się z tym w zasadzie wszędzie, nawet jadąc gdzieś tramwajem, widzą, co jest napisane w gazecie, a te tytuły i teksty są niezwykle, niezwykle ostre. I widzą, co ludzie wtedy czytają i zaczynają myśleć o sobie, że to w zasadzie dotyczy ich bezpośrednio.
Wtedy, kiedy słuchaliśmy wcześniejszych odcinków, to fragmenty tej prasy, która ukazywała się w tamtym czasie w Szczecinie, także były cytowane i to rzeczywiście są tytuły, które pozostają w pamięci. Ale czy Szczecin tutaj, na tle Polski, jednak czymś się nie różnił? Państwo zwracają uwagę na to w swojej książce, że jest to Niebuszewo, nazywane Lejbuszewem, gdzie rzeczywiście lekarze, o których piszecie, rzadko mieszkają, ale są takie osoby. Czy Szczecin na tle Polski wyglądał inaczej? Bo kiedy czytamy wspomnienia bardzo piękne i wzruszające Sabiny Baral, zapiski z wygnania, która pochodziła z Wrocławia, to jest tam troszeczkę takich niuansów, takich rzeczy, których na przykład w Warszawie nie było. Czy Szczecin tutaj ma takie inne przykłady? Czy jest coś, co łączy tych wszystkich ludzi, którzy w 68 roku, czy może trochę później albo wcześniej, zdecydowali się na wyjazd, na przyjęcie tego paszportu w jedną stronę?
To, co ich łączy, to oczywiście pochodzenie, to znaczy mają korzenie żydowskie. Często to są rodziny bardzo zasymilowane, w których nawet ten temat nie występował jakoś albo wcale,
albo zmienili nazwisko, albo bo o takich postaciach mocno. Państwo też przecież piszą. Ukrywają też swoją tożsamość.
Tak, tu mamy takie przykłady także pierwszych rektorów, o których też już nie pamiętam, pierwszych trzech rektorów Akademii Medycznej miało żydowskie korzenie, czego państwo murczyńscy nie jakby no w jakiś sposób próbowali zacierać, to nie nawiązywali do tego bezpośrednio, ale to jest ten moment tego roku 67 i 8, kiedy właśnie im się to zaczyna wyciągać, przypominać, pojawiają się te listy tak zwanych prawdziwych nazwisk, nieprawdziwych nazwisk i to rzeczywiście wraca. Ta specyfika rzeczywiście Niebuszewa istnieje, szczecińska, takiej dzielnicy, w której osiedliło się wielu Żydów tuż po wojnie. i w której to życie żydowskie no, do tego roku 67-68 było dość aktywne i no, które przecina także ten marzec i ten skalpel 68 roku. Niemniej tak jak wspominaliśmy, lekarze często nie mieszkają na Niebuszewie, raczej mieszkają w takich bogatszych dzielnicach jak Pogodno. Natomiast już przyszli studenci medycyny, młodzi ludzie, to tak, to często pochodzą z Niebuszewa. Tam też no, jest do tego roku 67 funkcjonuje szkoła imienia Pereca przy dzisiejszym rondzie Giedroycia i to jest też takie ich doświadczenie bardzo ważne, jakiejś wspólnoty, bycia razem. To są także kolonie żydowskie organizowane przez TSKŻ, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów. I dla tych, którzy w jakiś sposób się utożsamiają jeszcze z tymi korzeniami, to zazwyczaj są osoby też niereligijne, bo no, funkcjonuje też oczywiście gmina żydowska, ale chyba wszystkie osoby, które tutaj mamy w książce, są osobami niereligijnymi. Czasami są to mieszane małżeństwa i to też jest jakby dramat tych małżeństw, że muszą podjąć jakąś decyzję i czasami te propozycje płynące ze służby bezpieczeństwa są bardzo okrutne. To jest historia Jerzego Gelbera, którego żonę namawia się do tego, żonę, która nie była Żydówką, namawia się do tego, że powiedziała, że to nie są jego dzieci i wtedy ona może zostać z dziećmi, on zaś będzie musiał wyjechać. Tutaj no, jakby są takie dylematy, no też rozpoczęcia życia na nowo, tego życia, które ten marzec przetnie, ale ono często już jest przecięte wcześniej, przede wszystkim przez okres II wojny światowej, zagładę, straty najbliższych i jakąś próbę rozpoczęcia nowego życia właśnie chociażby w tym Szczecinie, który wydawał się atrakcyjny, bo mamy oczywiście Żydów nie tylko w środowisku medycznym, ale no także wielu rzemieślników, założycieli spółdzielni pracy, pracujących gdzieś na Politechnice, w innych zawodach, więc ich wszystkich ta kampania będzie dotyczyła. No i także pośrednio zacznie dotyczyć także ich rodzin, które mogą żydowskich korzeni w ogóle nie mieć.
Tutaj padają nazwiska rzeczywiste w tym audiobooku. To między innymi wymieniony już przez pana przed chwilą pan dr Gelber, ale też jest rektor Krychowiecki, który jest po tej drugiej stronie barykady. Państwo też opisują takie historie, do których dochodzi po latach, gdzie spotyka się właśnie pan rektor z tymi ludźmi, których zwalniał, wyrzucał z uczelni i pyta o wybaczenie. To są naprawdę trudne rozmowy.
Tak, o postawie rektora nie wiemy wiele, także dlatego, że nie odnalazłem albo nie istnieją dokumenty organizacji partyjnej, chociażby działającej wtedy na Akademii Medycznej. Ci, którzy są ofiarą tej nagonki, są wyrzucani wówczas z pracy, raczej zapamiętali postawę pana rektora jako nieprzychylną i raczej niekorzystnie zapisał on się w ich pamięci. Rzeczywiście z opowieści jakby z drugiej ręki wiem, że spotkał się po wielu latach z jednym z takich wyrzuconych, który też pojawia się w tym audiobooku, czyli Julianem Schenkelbachem i jego przeprosił za tą swoją działalność wcześniejszą. On mu nawet przerwał, powiedział, że już dawno mu wybaczył. To jest także no, pokazanie próby życia jakby po wszystkim, po jakiejś traumie, odsunięcia tego, wybaczenia, jednak pogodzenia się z tym, ale nie wszyscy tak będą to odbierali. Dla niektórych to jest trauma także do dzisiaj i nie tylko nie mówią o wybaczeniu, ale w ogóle nie chcą wracać do tych historii, a niektórzy nie chcą, nigdy więcej nie wrócili do Polski.
Czy często było tak, że kiedy do kogoś docieraliście, to mówił nie będę rozmawiał, chcę to już wyrzucić z siebie, z pamięci?
Nie często, ale no przynajmniej w kilku przypadkach tak. Tych historii mamy tutaj chyba kilkanaście, no to jest kilka osób, o których nie pisaliśmy albo na ich prośbę, albo dlatego, że powiedziały właśnie, że chcą to zostawić ze sobą.
Skalpel 68 to książka bardzo obszerna, mnóstwo pracy. Jak dużo czasu zajęła, jak długo trwało zbieranie tego materiału, bo to sporo biogramów, to opowiedziana historia przez przeżycia ludzi i na pewno to nie był krótki czas.
Nie pamiętam dokładnie, ale no, kilka lat, powiedzmy około 4-5 lat. To też trochę pisanie takie krok po kroku, bo no, największym problemem było odnalezienie tych ludzi i kontakty. Tutaj oczywiście wielką pomoc utrzymaliśmy od pani Róży Król z TSK Rzetu Szczecińskiego. No i także istnieją takie grupy, fora i listy dyskusyjne, na których są te osoby, emigranci marca 68 roku, więc no, w ten sposób jakby wieści się rozeszły. Jedna osoba podawała nam kontakt, oczywiście za zgodą do innej osoby, i w ten sposób szukaliśmy się, jakby próbując odtworzyć w miarę całe to grono szczecińskich lekarzy pochodzenia żydowskiego, przy czym no także tutaj mamy historię także studentów, którzy przerywają studia w tamtym momencie i no udają się na emigrację.
Kogo Szczecin wtedy stracił?
Wiele osób, to oczywiście mówimy o elicie i lekarzach, ale no mamy także pracowników naukowych na Politechnice, ekonomistów, wielu ludzi zasłużonych przy odbudowie, przy tworzeniu zakładów pracy, ale mamy także no, zwyczajnych ludzi, o których się często zapomina, szewców, krawców, i właściwie to życie żydowskie zamiera w tamtym czasie. Nie wszyscy wyjechali, mamy też, otwieramy opowieścią o Szymonie Remigolskim, ordynatorze chirurgii szpitala wojskowego. On nie wyjechał, został. Sam, jego biogram jest moim zdaniem niesamowity, nadający się na film, ale Szczecin stracił go w tym sensie, że on już nie mógł pracować tam, gdzie pracował do tej pory. Był dobrym, zdolnym chirurgiem, przez wszystkich cenionych, także naukowcem, no ale mógł gdzieś tam w przychodni na Starzyńskiego gdzieś dorabiać, więc w tym sensie no, stracił jednego z wybitniejszych chirurgów, którzy tutaj mogli jeszcze pracować, no i po prostu ratować życie ludzi. Patrząc ilościowo, czy liczebnie, to jest tam około 1000 osób, ale to nie oddaje tak naprawdę jakby życia poszczególnych tych jednostek, rodzin, dramatu także tamtego czasu, dylematów, czy wyjeżdżamy, czy ze starszymi rodzicami, czy oni zostają, czy nie. Czasami to są dramaty, które ciągną się dalej, to znaczy po emigracji następuje niekoniecznie pasmo sukcesów gdzieś tam w Szwecji, w Danii, w kraju, którego języka się nie zna i trzeba się odnaleźć w nowym środowisku, próbować wejść z powrotem do zawodu, ale starsze osoby zwłaszcza popadają w depresję i nie żyje im się tam jakoś szczególnie dobrze.
To są osoby, które już były poranione, próbowały te swoje rany leczyć po wojnie i kilkadziesiąt lat później, kilkanaście lat później doświadczają kolejnej takiej traumy.
Tak, czasami te traumy są tak silne, że oni nie rozmawiają o tym w domu, także te dzieci często nie wiedzą tego, stąd też czasami nie wiedzą o swoim pochodzeniu albo długo nie wiedzą, ten marzec im zaczyna wywoływać te historie i odbywają się jakieś rozmowy z rodzicami. Czasami no wiadomo, że tata czy dziadek miał jakąś rodzinę wcześniej, z której wszyscy zginęli i dopiero odtwarza swoją rodzinę właśnie w tym powojennym Szczecinie na nowo, a później no, próbuje ją odtwarzać gdzieś na emigracji, budować swoje życie no, po raz kolejny od początku.
Jak bardzo oni próbowali o tym zapomnieć. Kiedy rozmawiałam z Sabiną Baral, zaraz po tym, jak ukazała się jej książka, to mówiła mi, przez wiele lat nie mówiłam po polsku. Moje dzieci nie mówią po polsku. Ja się polskiego właściwie niedawno uczyłam od nowa, bo zapamiętałam zupełnie inny język. Nie chciałam do tego wracać.
To myślę, jest bardzo indywidualne podejście. No, znam też takie historie, gdzie ludzie są wdzięczni, że mogli wyjechać do lepszego świata. Młodzi zwłaszcza myśleli o tym, że no, ten świat na zachodzie może być bardzo ciekawy, że chciałoby się wyjechać, a jest trudno, nie można otrzymać paszportu, że to może być fajna przygoda, że to nie musi być coś bardzo traumatycznego.
Wielu z nich dostało ogromną szansę.
Tak,
skorzystało z nich.
Mogło żyć lepiej materialnie, ale później też po jakimś czasie powraca sentyment do takich miejsc, byśmy powiedzieli, dzieciństwa, które każdy z nas ma. Jakieś miejsca, gdzie się urodził, ono może nie być najpiękniejsze, może być biedne, niewdzięczne, ale z jakimś sentymentem patrzymy na tę architekturę właśnie, środowisko, pamiętamy kolegów z lat dzieciństwa i do tego często wracamy z dużym sentymentem, więc to są bardzo różne indywidualne postawy. Czasami przy nawet tych naszych rozmowach niektóre te osoby mówią, że już mają to bardzo długo za sobą, przetrawione, życie już jest zupełnie inne, minęło właściwie kilkadziesiąt lat, a w tej rozmowie płaczą i mówią, że same są zaskoczone, że wywołuje to u nich bardzo duże poruszenie, jakby przypomnienie sobie tego wszystkiego, nie tylko tego dramatu roku 68, ale właśnie przyjaźni, miłości, tego wszystkiego, co działo się wcześniej.
Wtedy, kiedy pytaliście ich dzieci, pytaliście kolejne pokolenia o tę historię, to jakie były opowieści? Bo one też w tej książce są.
To zależy od wieku często. To znaczy ci, którzy urodzili się już poza Polską, no dla nich to są takie opowieści, jak każdy z nas ma o jakichś rodzicach, dziadkach, nie wiem, z Kresów, czy gdzieś tam ze środkowej Polski, sprzed wojny. Dosyć odległe, mgliste. Są zainteresowani często, żeby zobaczyć raz takie miejsce, gdzie tata, dziadek mówił, że tam coś pracował, mieszkał, jak wyglądały te bramy, te ulice, jak ganiali się po Niebuszewie przez te różne podwórka. No, przyjeżdżając z takich krajów dość zadbanych jak Skandynawia, no, czasami nie są zachwyceni tym, jak wchodzą do tych bram i jak to wszystko wygląda i no, nie czują już tego zauroczenia, które ich rodzice czy dziadkowie mieli dawniej gdzieś właśnie biegając przez to Niebuszewo. No ale to już tak działa pamięć, że dla tego drugiego, trzeciego pokolenia to będzie już znaczyło cokolwiek inaczej. Czasami mamy no, dzieci w tym sensie, że to byli ludzie tuż po studia w roku 67, 68, tak jak dzieci Jerzego Gelbera, czyli Aleksander i Renata, którzy mieszkają w Stanach, no i z sentymentem przyjeżdżają także do Polski. Wtedy no, tracili studia albo tracili pracę, czy Renata Gelber wtedy była już, pracowała w szpitalu Narkońskiej, więc no, dla niej to też było bezpośrednie wyrzucenie razem z tatą, wyrzucenie z pracy już po studiach, ale no byli dorosłymi ludźmi, więc no też jakby całkowicie świadomymi tego, co się dzieje dookoła, ale także z sentymentem przyjeżdżają dzisiaj. To także jest ta sprawa, która może dla Polski współczesnej, dla społeczeństwa, może trochę dla polityki jest istotna, w jaki sposób będziemy się odnosili do tego, co się stało wówczas obecnie. Czy Polska powinna przeprosić, czy przyjmiemy taką narrację, która gdzieś tam się kiedyś pojawiła, że to nie Polacy, to komuniści wówczas to organizowali i bezpośrednio za to odpowiadają. No tutaj nie za bardzo jest na kogo zgonić, bo no nie ma już Niemców. I tak jak mówiłem, te drobne trybiki w zakładach pracy, na uczelni, w mediach były bardzo potrzebne. Bez nich to wszystko by się nie odbyło. Więc no jakiś rodzaj przynajmniej drobnego słowa wobec tych ludzi i odniesienia się takiego do tego, co oni przeżyli, albo w ogóle mówienia to, o czym dzisiaj mówimy, za co jestem wdzięczny, przypomnienia, że taka historia miała miejsce, wydaje mi się, że jest bardzo istotne.
Nie powiedzieliśmy tutaj o tym, jak to wyglądało z drugiej strony. Czy była ta druga strona w Szczecinie? Czy był bunt? Czy były protesty?
A, tak.
Czy jak się zachowywali studenci szczecińscy, czy podobnie jak warszawscy, czy inaczej?
Bo mówimy o marcu w kilku wymiarach. Jest ten rzeczywiście marzec partyjny i walk frakcyjnych wewnątrz partii, kiedy grupa Moczara właściwie jest tym kołem napędowym kampanii antysemickiej, ma ambicje wielkie, wydaje się także sięgnięcia po najwyższe stanowisko pierwszego sekretarza i także lokalnie te zwłaszcza organy bezpieczeństwa są podzielone i partia także wewnątrz na te frakcje i towarzysz Wiesław Władysław Gomułka nie jest pewny swojego stanowiska i niektórzy tak sądzą, że te jego oświadczenia w czasie przemówień mocno antysemickie są takim krokiem wyprzedzającym wobec tej drugiej grupy nacjonalkomunizmu. I takie podziały także widać tutaj wewnątrz partii, wewnątrz służby bezpieczeństwa lokalnie w Szczecinie. Ten inny wątek marca to jest ten marzec studencki i mamy protesty w dużych miastach akademickich, przede wszystkim w Warszawie. No także w Szczecinie są takie próby także młodzieży licealnej pod pomnikiem Adama Mickiewicza, bo to zdjęcie dziadów z afisza teatralnego w Warszawie jest jednym z takich punktów zapalnych wówczas protestów i wiec na Uniwersytecie Warszawskim. I także w Szczecinie mamy takie wiece, spotkania, atmosfera jest bardzo napięta, bardzo dynamiczna i partia, i władza nie wie do końca, jak to będzie wyglądało, więc tych raportów pisanych o sytuacji w mieście, o wiecach studenckich, o tym, co studenci myślą, jakie chcą przygotować odezwy, wysłać swoich przedstawicieli do Warszawy, tego jest bardzo, bardzo dużo. Okraszonych właśnie tym trzecim wątkiem, czyli wątkiem antysemickim, czyli także wśród protestujących szuka się, podobnie jak w Warszawie, ludzi o żydowskim pochodzeniu, z czym jest w Szczecinie problem, bo nie mamy tutaj tego typu liderów. Problem z punktu widzenia służby bezpieczeństwa, ale także ona tropi Żydów na uczelniach, tropi Żydów wewnątrz partii i nawet padają w tych raportach szczecińskich takie słowa jak o konieczności rozwiązania kwestii żydowskiej, to bezpośrednio może się kojarzyć z czasami okupacji.
Jak dzisiaj powinniśmy opowiadać tę historię? Czy taka literatura popularna to jest jakiś sposób na to, żeby choćby zasiać to ziarenko i powiedzieć sięgnij dalej, przeczytaj, zobacz co się działo?
Tak, ja myślę, że to jest właśnie ten ciekawy przykład, kiedy praca naukowa może jakoś inspirować do tego, żeby do szerszego obiegu trafiły tematy z historii. To akurat mamy właściwie wysyp, także w Szczecinie wielu autorów lubi sięgać do historii prawdziwej, trochę ją modyfikować, trochę budować własną narrację i to jest bardzo ciekawe, bo to znaczy, że ta historia jest żywa, nie ma tutaj problemu z oddzieleniem między faktami a fikcją. Myślę, że dla słuchaczy też takie podejście może być bardzo, czy czytelników takie podejście może być bardzo ciekawe. Dzisiaj myślę, że także trzeba na ile to możliwe oddać głos tym, których to bezpośrednio dotyczyło, bo zawsze historyk może próbować coś opisać, ale opowieść świadka, to są osoby, które często żyją, chociaż odchodzą każdego roku, to także może być bardzo interesujące. To też była idea tej książki, żeby porozmawiać z tymi ludźmi i dać im głos. Tam jest dosyć dużo tych cytatów z rozmów z nimi i one czasami są bolesne, czasami są sentymentalne, ale chodziło o to, że to jest jedna z propozycji rozmów o marcu, czyli oddajmy głos tym, którym ten głos wtedy zabrano razem z obywatelstwem.
Teraz zapytam o marzenia. Może profesor historii to nie jest ktoś, kogo się powinno o marzenia pytać, ale gdyby pan mógł pomarzyć i rzeczywiście byłaby szansa na zrobienie dobrego filmu, nie dokumentalnego, tylko filmu takiego zwykłego do oglądania, fabularnego, to o kim najchętniej pan by opowiedział? Z tych wszystkich ludzi, których zaprezentowaliście.
Oczywiście o Szymonie Remigolskim. Wydaje mi się, że to jest taka postać na film. Tu marzec jest jednym z pretekstów. To jest cała jego droga i przed wojną, i karkołomne próby ratowania życia w czasie okupacji, włącznie z wysłaniem samego siebie do Wiednia, a później trafieniem do Dachau. Już nie chcę streszczać tego niezwykłego biogramu, więc to myślę, że mógłby ten życiorys nadawać się rzeczywiście na film, ale być może też warto byłoby w ogóle właśnie pokazać to, od czego zaczęliśmy, czyli atmosferę Szczecina tamtego czasu i na tym tle różne rzeczy, które się wówczas działy. Mamy też taką grupę ludzi, która fikcyjnie podaje się za Żydów po to, żeby wyjechać. I to przy pomocy łapówek, różnych kombinacji, w związku z tym, że inaczej wyjechać nie można, tworzy sobie fałszywą tożsamość żydowską po to, żeby Polskę opuścić w tamtym czasie.
To też jest materiał, myślę, na film. Jeszcze na zakończenie zapytam, dlaczego? Dlaczego państwo się zdecydowali tę książkę napisać?
Historyk szuka takich tematów, które wydaje nam się nie do końca są jeszcze opracowane. Takich, które budzą też jakąś pasję, które są ciekawe i jest jakiś błysk wokół, że to może być przyjemność także z poznania tej historii. One mogą być bardzo trudne, nawet nieprzyjemne w tym sensie, ale że to się da napisać, nawet jeżeli jest jakimś wyzwaniem. Czasami przeżywa się razem z bohaterami, pisząc te rzeczy. Ja też wcześniej trochę pisałem o czasach stalinowskich, bardzo trudnych, krwawych i wydaje mi się, że takie rzeczy, które nie były dotychczas opisywane albo były opisywane z innej perspektywy, czyli tak jak mówiłem, system, partia, wysoki poziom decyzji, pokazania z perspektywy bliskiej ludziom, to dlatego myśleliśmy, że warto się tym zająć. No jest plan taki, żeby ten skalpel, bo też o to prosiły dzieci i wnuki, żeby ukazał się po angielsku, bo no, to młodsze pokolenie nie czyta, nie mówi po polsku, więc chętnie by przeczytali. Wiem, że niektóre z tych osób, bohaterów, tłumaczyli swoim najbliższym na inne języki fragmenty ich dotyczące, ale całość jest taki plan, tym razem w skali ogólnopolskiej, nie tylko szczecińskiej, żeby ukazał się po angielsku też.
To była taka odpowiedź historyka, a ja też pytam tak po ludzku, bo przecież współautorką książki jest Magdalena Ptaszyńska, pana żona, która jest lekarzem, nie historykiem.
Tak, no to miało nas trochę połączyć tak po ludzku, to no, my chcieliśmy coś stworzyć razem. To jest trudne, bo no, jakby naukowo zajmuję się całkowicie innymi rzeczami, między medycyną a humanistyką jest trudno znaleźć coś pomiędzy.
Natomiast, ale się udało, jak się okazuje.
Tak, ale więcej chyba nie będziemy nic tworzyć razem, chociaż może ten skarpet angielski jeszcze będzie razem. Tutaj też ja widziałem, że część z tych osób ma bardzo duży dorobek naukowy w dziedzinie medycyny i mi jest bardzo trudno zrozumieć, nawet sam język bardzo hermetyczny i nawet poznać wartość tych prac, czy jakby przedstawić choćby w takiej wersji popularnej, nad czym pracowali, jakie były ich osiągnięcia, jakie były problemy medyczne tamtego czasu.
Czyli tłumaczenie z medycznego na nasze.
Tak, tak. To było to pole mojej żony i chcieliśmy też po prostu zobaczyć, czy da się pracować razem, bo zazwyczaj tak jest, że w humanistyce rodzina czyta i tak to, co piszemy, bo nam zależy na jakiejś opinii osób najbliższych, przyjaciół albo rodziny, więc no i tak jest czytelnikiem, więc no także może pisać. A tutaj mieliśmy oboje jakby pasję, że połączyła się medycyna, humanistyka, dość ciekawa szczecińska historia, losy tych ludzi, z którymi do dzisiaj niektórymi z nich się przyjaźnimy. I to też był jakby początek w tej książce.
To jeszcze zapytam o opinię tych, których to dotyczyło, czyli Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Jaka była reakcja na tę książkę, jeśli była?
Nie znam opinii władz Uniwersytetu Medycznego. Właściwie myślałem o tym, czy uniwersytet nie powinien się w jakiś sposób odnieść do tego, co się
właśnie
wtedy stało. Nie naciskałem, nie rozmawiałem w tej sprawie. Wiem, że są przy rektoracie różnego rodzaju tablice, które w ostatnim czasie się pojawiły, chociażby lekarzy, którzy zginęli w Katyniu, czy w czasie okupacji, że no być może w jakiś sposób można byłoby się odnieść do tych, którzy stracili pracę w tamtym czasie, ale to jest właśnie to pytanie o ciągłość, tak? Czy dzisiaj czujemy się tutaj w Szczecinie w jakiś sposób odpowiedzialni za to, co się stało wtedy? No, czy odcinamy ten PRL, komunizm i że to nas w żaden sposób dzisiaj nie dotyczy? Jeśli nawet nie dotyczy, to nie szkodzi, gdybyśmy w jakiś sposób pokazali tych, którzy wtedy pracowali i stracili w pracę no, z powodów no, rasowych właściwie można powiedzieć, w sposób bardzo, bardzo brutalny. Ja zaczynam tam we wstępie od takiego zdania mojej wizyty, rzeczywiście to trochę przypadek wystawy wspominającej dawnych pracowników.
Ale znamienny.
Tak, i tam mamy właśnie te dwie postacie, i Gelber, i Krachowiecki na jednej wystawie. Obaj już właściwie zapomniani całkowicie, mimo że tam jest bardzo dużo takich pięknych, złotych obrazów, to wydaje mi się, że no można byłoby coś, ale to też nie jest moją rolą naciskać w tej sprawie, a na pewno też nikt z tych osób nie widziałby tego, żeby naciskać na jakiekolwiek wspomnienie w ramach Uniwersytetu Medycznego o tym, co się stało z studentami i pracownikami wtedy.
I z tym Państwa dzisiaj zostawimy. Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Profesor Radosław Ptaszyński, Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. A przypomnę, rozmawialiśmy o książce Skalpel 68, kampania antysemicka w środowisku szczecińskich lekarzy. To wspólna praca Magdaleny Ptaszyńskiej i właśnie Radosława Ptaszyńskiego. Jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Joanna Skonieczna, dobranoc, do usłyszenia. A nasza rozmowa oczywiście na stronie internetowej radioszczecin.pl/fonosfera. Polecamy, do usłyszenia.